Ewangelia według świętego Jana, rozdział 5, od 1 do 17 wersetu. Potem było święto żydowskie i Jezus przybył do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś przy bramie owczej jest sadzawka z 5 krużgankami, zwana po hebrajsku Betesda. W krużgankach leżało wielu chorych, ślepych, chromych, sparaliżowanych. Czekali oni na poruszenie wody. Anioł bowiem zstępował co pewien czas i poruszał wodę. Kto pierwszy wstąpił do poruszonej wody, odzyskiwał zdrowie, niezależnie od tego, jaką chorobą był dotknięty. Był tam też pewien człowiek od 38 lat złożony chorobą. Kiedy Jezus zobaczył go leżącego i poznał, że od wielu lat czeka na uzdrowienie, zapytał: czy chcesz być zdrowy? Chory mu odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, aby sprowadził mnie do sadzawki, gdy się poruszy woda. W tym czasie, gdy ja idę, ktoś inny schodzi przede mną. Powiedział mu Jezus: wstań, zabierz swoją matę i chodź. I natychmiast człowiek ten wyzdrowiał, zabrał matę i chodził. A tego dnia był szabat. Mówili więc Żydzi do uzdrowionego: jest szabat i nie wolno ci nieść swojej maty. On zaś odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, powiedział do mnie: weź swoją matę i chodź. Zapytali go: kto jest tym człowiekiem, który ci powiedział: weź ją i chodź? Uleczony jednak nie wiedział, kto to jest, gdyż Jezus oddalił się od tłumu, który znajdował się w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i powiedział do niego: wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby nie spotkało cię nic gorszego. Ten człowiek odszedł i oznajmił Żydom, że Jezus go uzdrowił. Żydzi więc prześladowali Jezusa, bo uczynił to w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: mój Ojciec działa aż do tej pory i ja działam. Dlatego Żydzi jeszcze bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko złamał szabat, ale i Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc siebie równym Bogu. Oto Słowo Boże. Sadzawka, o której mowa, czy sadzawka Betesda, była czymś więcej niż sadzawką ze względu na to, że jej wielkość była mniej więcej porównywalna do wielkości boiska do piłki nożnej. Miała w najgłębszym miejscu około 6 metrów. Więc sadzawka to tak nie za bardzo przystaje chyba. To określenie do tej sadzawki. Ta sadzawka została kilka czy kilkanaście lat temu odkryta przez archeologów, stąd też wiemy mniej więcej, jak ona wyglądała. I tak jak teraz jest celem wielu wycieczek turystycznych, w tamtym czasie raczej nie turyści do niej zmierzali, ale tłumy ślepych, kulawych i paralityków. Ze względu na to, że jak czytamy w wersecie 4, od czasu do czasu przybywał do tej sadzawki anioł, poruszał jej wodę i wtedy ten, kto pierwszy wstąpił do tej sadzawki, zostało uzdrowione z jakiejkolwiek to choroby. Niestety wiele nowych tłumaczeń pomija ten 4 werset ze względu na to, że w najstarszych manuskryptach on się nie znajduje, znajduje się w nowszych manuskryptach. Słuchajcie, może to nie jest najistotniejsze w tym tekście, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że bez 4 wersetu to, co czytamy w 7 wersecie o poruszeniu wody w sadzawce, nie za bardzo ma sens. Nie? A z drugiej strony, gdybyśmy się bliżej przyjrzeli strukturze całej tej opowieści, która jest to strukturą chiastyczną, a zatem, jak wiecie, symetryczną, także pierwsza część odpowiada ostatniej części i tak dalej, druga przedostatniej i w którymś momencie znajduje się miejsce centralne, które jest najważniejszą kwestią wypowiedzianą w danym tekście, zauważylibyśmy, że właśnie ten 4 werset odpowiada 15. To oznacza, że odpowiednikiem anioła, który zstępuje do sadzawki, od czasu do czasu poruszając jej wodę, jest Chrystus, bo o Chrystusie czytamy w 15 wersecie. Chrystus jest ukazany tutaj jako anioł Jahwe. Nawet bym powiedział lepszy anioł Jahwe, ze względu na to, że on nie przychodzi tylko od czasu do czasu poruszać wodami sadzawki, ale on jest stale źródłem wody żywej. Tłum chorych przez znaczną część dnia pozostawał bierny w oczekiwaniu na poruszenie wody. Nie wiem nawet dokładnie, jak często ten anioł zstępował. Może czekali czasami dniami na poruszenie wody. Czekanie na cud było tak naprawdę wszystkim, co im pozostało w życiu. Słuchajcie, nie chciałbym zbytnio psychologizować tutaj, bo zanim dojdziemy do jakiejś psychologizacji, to powinniśmy zrozumieć treść samego tego utworu, czy też fragmentu Ewangelii. A słuchajcie, czasami jest tak w naszym życiu, że wydaje nam się, że doszliśmy do ściany i jedyne, co jest w stanie nas uratować, to cud. Cud, który następuje. Ale myślę, że warto się przyjrzeć dokładnie właśnie temu cudowi, abyśmy zrozumieli, na czym polega, jaki jest charakter, jaka jest natura tego cudu, który miał miejsce przy tej sadzawce. Czekanie na cud jest wszystkim, co tym ludziom pozostało. Nikt inny nie mógł im pomóc. To była ich jedyna nadzieja i jak później zauważymy, nawet ta nadzieja była bardzo złudna i płonna. Jedyna inicjatywa, jaka im pozostała, to po prostu przywlec się rano, a może od czasu do czasu nad tą sadzawką. Chociaż niewykluczone jest, że wiele z tych osób po prostu żyło nad tą sadzawką ze względu na to, że albo nie mieli siły wracać do domów, albo nie mieli domów, albo liczyli na to, że być może w nocy przyjdzie anioł i poruszy wodę sadzawki. Może dlatego ewangelista wspomina, że ta sadzawka była przy bramie owczej, a tak naprawdę w tekście nie znajdujemy słowa przy bramie owczej, tylko po prostu, że ta sadzawka była przy owczej. I tyle. Wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Być może ze względu na to, że ten tłum trochę przypominał owce, a dokładnie rzecz biorąc owce pozbawione pasterza. Owce, które nie za bardzo wiedzą, co z sobą mają zrobić. Owce, które ogólnie rzecz biorąc są zagubione. Są zagubione w swoim życiu i nie za bardzo widzą przyszłość, ku której mogłyby zmierzyć. Jan, opisując tłum, mówi o ślepych, o kulawych i o sparaliżowanych. Ale tak naprawdę to ostatnie słowo, greckie heros, nie oznacza dosłownie paralityka, ale oznacza kogoś, kto jest po prostu uschnięty, kto jest suchy, w kim nie ma już żadnej ani jednej kropli wody. To oczywiście dodaje plastyczności całej tej sceny, ze względu na to, że tu, na tym wielkim zbiornikiem wody, widzimy tłumy uschniętych na popiół ludzi. Ludzi, którzy niedługo zamienią się w proch, z którego powstali. Ludzi ususzonych, siedzących wokół zbiornika wody. Mieli zbiornik wody, ale to nie do końca był ten rodzaj wody, jaka była im potrzebna. I tu warto pamiętać o tym, że nadal jesteśmy, to jest 5 rozdział Ewangelii Jana, nadal jesteśmy w pierwszej części Ewangelii Jana, w której właśnie wątek wody jest wyeksponowany. Między innymi z tego względu, że cała Ewangelia Jana jest jakby przewodnikiem prowadzącym nas przez przybytek, czy też przez świątynię. Ta pierwsza rzecz, jaką spotykamy na naszej drodze, czy też pierwsza rzecz, jaką zwierzę składano w ofierze, spotkało na swojej drodze, to była właśnie kadź z wodą. Kiedy Jezus rozmawia z Nikodemem o narodzinach z wody i z ducha w 3 rozdziale, widzimy ten wątek wody. Następnie spotyka Samarytankę przy studni. Wcześniej, zapomniałem, jest oczywiście przemiana wody w wino na weselu w Kani Galilejskiej. Teraz spotykamy chory i cierpiący tłum, który pilnie potrzebuje wody, podobnie jak Nikodem, podobnie jak Samarytanka. Woda oczywiście jest tutaj czymś więcej niż woda, którą pijemy po to, żeby się nawodnić. Woda w tym momencie jest symbolem oczyszczenia, ale również symbolem życia. Ze względu na to, że tak jak później Jezus powiedział, kto przyjdzie do mnie, który jestem źródłem wody żywej i napije się tej wody, ten sam stanie się źródłem wody żywej. Wody żyjącej, czyli wody płynącej, a nie stojącej, ale z drugiej strony wody, która udziela nam życia i to nie tylko fizycznego, cielesnego, ale przede wszystkim duchowego i wiecznego życia. A słuchajcie, przychodzi ten, który jest źródłem wody żywej, ale nikt nie podchodzi do niego. Przychodzi anioł o wiele lepszy niż ten anioł, który poruszał wody sadzawki, ale nikt nie przejmuje się jego przybyciem. Przyszło źródło wody żywej, ale wszyscy są obojętni na Jezusa. To z kolei kontrastuje, i to bardzo wyraźnie, z wcześniejszym epizodem, jaki znajdujemy na końcu 4 rozdziału, gdzie widzimy pewnego urzędnika królewskiego, który z Kafarnaum, gdzie mieszka, posyła sługę do Kany Galilejskiej. To jest około 30 km drogi, czyli jak stąd do Śremu albo jeszcze dalej. Przysyła swojego sługę po to, aby prosić Jezusa o uzdrowienie dla swojego syna. Ten urzędnik królewski wykazuje się inicjatywą. Co prawda nie sam biegnie, ale z drugiej strony posyła przynajmniej swojego sługę, szukając ratunku u Jezusa. Ze względu na to, że rozpoznał, przynajmniej częściowo, w jakimś stopniu, kim jest Chrystus. Teraz z kolei Jezus przybywa do Jerozolimy, spotyka tłum chorych, którzy oczekują na cud, na uzdrowienie, ale żaden do Niego nie podchodzi. Nikt o nic Go nie prosi. Jezus pozostaje kompletnie niezauważony przez ten tłum ludzi. Może czasami my nie zauważamy Jezusa w naszym życiu i czekamy na cud, podczas gdy On przychodzi do nas, jest gotów nam usłużyć. Może powinniśmy od czasu do czasu jednak zachować się jak ten urzędnik królewski i przynajmniej jakieś dziecko posłać do Jezusa z jakąś prośbą, jeśli już samemu nie chce nam się pójść. I w tym momencie dowiadujemy się, że nad tą sadzawką, w tym tłumie chorych ludzi siedzi człowiek. Człowiek, który choruje, nie wiem dokładnie na co. Człowiek, którego imienia też nigdy nie poznajemy. Anonimowy członek tłumu. Nawet nie powinniśmy go nazywać członkiem. Anonimowy składnik tego tłumu. Ale on, i tej jednej rzeczy się dowiadujemy o nim, jest chory od 38 lat. To powinno nas zaintrygować, choćby z tego względu, że w Księdze Powtórzonego Prawa w 2 rozdziale dowiadujemy się, że dokładnie tyle, 38 lat, w Hebrajczycy z Egiptu wędrowali przez pustynię, nomen omen, do granic ziemi obiecanej. I tam właśnie musieli dopiero przejść przez wody Jordanu, aby wejść do ziemi płynącej mlekiem i miodem, jakże różnej od pustyni, przez którą wędrowali przez właśnie 38 lat, gdzie również wielokrotnie brak wody był problemem. Wtedy to po śmierci Mojżesza nowym przywódcą, nowym wodzem nad Izraelem zostaje Jozue. Nomen omen, Jozue i Jezus to jest dokładnie to samo imię. My nazywamy Jezusa Jezusem, dlatego że używamy Jego zgreczonego imienia, ale Jozue i Jezus to jest to samo imię. Wtedy tamten Jezus wprowadził lud do Kanaanu i znów dał im wytchnienie, dał im odpoczynek, nie tylko od wędrówki 38-letniej przez pustynię, ale dał im też wytchnienie ze względu na to, że ziemia, do której weszli, płynęła nie tylko winem i nie tylko mlekiem i miodem, ale również winem. A wino jest w Piśmie Świętym niczym innym, jak właśnie symbolem odpoczynku, który Bóg nam udziela. Dlatego między innymi w liturgii Starego Przymierza wino było wylewane, ale nigdy nie było spożywane. My mamy ten przywilej, że możemy przy stole Pańskim jeść nie tylko chleb, który dodaje nam siły do pracy, ale również pić wino, które rozwesela nasze serca po wykonanej pracy. List do Hebrajczyków, a zwłaszcza 3 i 4 rozdział, ukazuje Jezusa jako właśnie nowego Jozłego, który wprowadza Boży lud do miejsca odpoczynku, daje im nowy, lepszy szabat. A tak się dodatkowo składa, że Jezus uzdrowił tego człowieka chorego od 38 lat właśnie w dzień szabatu, w dzień odpoczynku, w dzień świętowania, w dzień, który przypominał nam nie tylko o końcu tygodnia stworzenia, ale przypominał nam również o końcu wędrówki przez pustynię i wejścia do ziemi obiecanej. To sprawia, że ten człowiek na tyle, na ile jest anonimowy, jest częścią tłumu, z którego wyłania się tylko na chwilę, po to, żeby niemalże zaraz z powrotem, natychmiast powrócić do tego tłumu i zlać się z nim. Ten człowiek urasta tutaj do symbolu Izraela w czasach Jezusa. Jezus jest nowym, lepszym Jozuem, które daje swoim owcom lepsze, nowe pastwisko, które prowadzi swoje owce, zagubione, rozproszone owce Izraela nad wody, które dadzą im odświeżenia. On im daje wytchnienie, on daje im powód do świętowania. I zobaczcie, czyni to z własnej inicjatywy. Niestety owcy mają to do siebie, że jak już się wykażą inicjatywą, to zwykle źle to się kończy. Nie? Lepiej już niech się za bardzo nie wykazują inicjatywą. Chociaż, że tak powiem, jak widzieliśmy na przykładzie urzędnika królewskiego, czasami ta inicjatywa jest potrzebna. Ze względu na to, że Jezus nie do końca chce, żebyśmy na zawsze pozostali takimi biernymi owcami. Ale o tym za chwilę, o tym później. Jezus czyni to z własnej inicjatywy ze względu na to, że owce są zagubione, owce są rozproszone. Owce nie wiedzą, co z sobą mają zrobić. To On podchodzi do chorego człowieka. To On pyta go, czy chciałby być uzdrowiony. A słuchajcie, to jest też intrygujące, że zamiast z radosnym tak, jak najbardziej, oczywiście, Jezus spotyka się z narzekaniem. Ten człowiek mu mówi, słuchajcie, nikt mi nie chce pomóc. Wszyscy są przeciwko mnie. Jak tylko poruszy się woda, to nikt nie chce mi pomóc, ze względu na to, że wszyscy, którzy mnie otaczają, chcą mnie wyprzedzić. Ktoś mnie zawsze ubiega. Nie? A zatem narzekanie. Narzekanie i jeszcze raz narzekanie. Zamiast stwierdzić, tak, oczywiście chcę być uzdrowiony. Słuchajcie, to trochę też nam mówi o tym, w jakim stanie mentalnym znajdował się ten człowiek. Niby chciał, niby oczekiwał tego cudu, ale trochę tak, jak my oczekujemy wygranej w totolotku. Nie? Kupujemy te losy, kupujemy, ale i tak nikt nie wierzy, że cokolwiek, kiedykolwiek wygra. Nie? To raczej jest taki zwyczaj, który nadaje pewien rytm naszemu życiu, który wprowadza choćby jakiekolwiek uporządkowanie do naszego życia, jakikolwiek cel. Ale słuchajcie, w ten sposób nigdzie, do nikąd nie dojdziemy. To nie chodzi, tak jak mówiliśmy tydzień temu, o jakiekolwiek uporządkowanie życia, ale jakieś konkretne uporządkowanie życia, które prowadzi nas do celu, który sprawi, że nasze życie rzeczywiście stanie się lepsze niż jest. Ten człowiek był zagubiony tak bardzo, że w gruncie rzeczy nawet nie był w stanie wyartykułować tego, co chce, co jest jego największym pragnieniem, czy też co jest jego największą potrzebą. Jego słowa w pewnym sensie świadczą o tym, że już przestał nawet myśleć o uzdrowieniu. Zaczął myśleć tylko i wyłącznie o tym, w jaki sposób szybciej wskoczyć do tej sadzawki. Nie? To był jedyny i cały cel, który mu pozostał. Ewangelista dodatkowo, dodając do tego ogólnego zamieszania, niepewności, jakie towarzyszy tłumowi, a zwłaszcza temu człowiekowi, który wydaje się być właśnie reprezentantem całego tłumu, a nawet całego Izraela w czasach Jezusa, jak mówiłem, nie podaje nawet jego imienia, ani nie nazywa jego choroby. Jedyna istotna informacja, jaką nam podaje, to jest informacja, która pomaga nam właśnie postrzec tego człowieka jako symbol Izraela w czasach Jezusa. Wyłania się on na chwilę z tego biernego tłumu, ale tylko dlatego, że Jezus zwrócił na niego uwagę. Sam nigdy by nie podszedł do Jezusa. I gotów jest natychmiast na powrót stopić się z tłumem, niemalże pogodzony ze swoim losem. Liczący tylko i wyłącznie na to, że w końcu kiedyś może wygra w tych wyścigach z innymi chorymi. I słuchajcie, to jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, nie? Tą negatywną stronę tej sceny. Ten brak nadziei. To zagubienie kompletne człowieka. Ale z drugiej strony ten brak nadziei i zagubienie człowieka w obliczu tego, który jest w stanie wszystko uczynić nowym, który jest w stanie wszystko zmienić w jego życiu, który jest w stanie wszystko zmienić nie tylko w jego życiu, ale w życiu całego Izraela, który jest co najmniej równie zagubiony jak ten chory człowiek. I właśnie w tym ogólnym cierpieniu, zagubieniu, zniechęceniu, w tym pogodzeniu z losem, w tej anonimowości graniczącej z bezosobowością rozlega się głos: wstań, weź swoją matę i chodź. Może jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do tych historii uzdrowień, że nie widzimy mocy tych słów, ale słuchajcie, te słowa bardzo przypominają nam słowa, które wypowiedział, pierwsze słowa, które wypowiedział Pan Bóg, stwarzając świat. Kiedy powiedział, niech stanie się. I to, czego nie ma, powołał do istnienia. A potem powiedział, niech stanie się światłość i stała się światłość. I właśnie mocą swojego słowa nie tylko powołał świat do istnienia, ale też przemówił do tej bezładnej, pustej i pogrążonej w ciemności ziemi. Niech stanie się światłość. Niech stanie się to i tamto. Niech oddzieli się to od tego. Niech napełni się to i tamto. Słuchajcie, w tej historii Jezus działa właśnie jako stwórca świata. On dostrzega problem. On podejmuje inicjatywę. On go rozwiązuje przy pomocy swojego słowa. Przemawia i kształtuje rzeczywistość, czyniąc dobro, niosąc nadzieję. On swoim słowem stwarza świat na nowo. On swoim słowem wypełnia ten świat, porządkuje go, napełnia, rozświetla. Ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec tej historii. O ile w innych przypadkach uzdrowienie spotkało się z radosną reakcją, z entuzjazmem, czasami nawet wręcz z wdzięcznością, to w tym przypadku ten chory po prostu wstał, wziął matę i poszedł. I nawet nie wie, kto go uzdrowił. Pierwsza reakcja tak naprawdę pochodzi ze strony oburzonych Żydów, którzy mówią, ale słuchaj, nosisz matę pod pachą, a dzisiaj jest szabat. Nie powinieneś. Czy można być bardziej małostkowym? Ale słuchajcie, w ten sposób reagujemy. Zwłaszcza kiedy jesteśmy zagubieni w naszym życiu. Reagujemy w małostkowy sposób, kiedy Bóg zaczyna czynić dziwne, nowe rzeczy, czy to w naszym życiu, czy w życiu innych ludzi. Tak za bardzo przyzwyczailiśmy się do życia, na które narzekamy, że jakakolwiek zmiana jest postrzegana jako zmiana na gorsze. Nie oceniamy tej zmiany, nie dostrzegamy nowych możliwości, jakie ona wprowadza w nasze życie, ale nie. Jesteśmy przyzwyczajeni, nie? Przynajmniej mamy powód do narzekania i to narzekanie tak naprawdę jest jedynym poczuciem sensu naszego istnienia. Nie dostrzegamy światłości, nie dostrzegamy nowych form, nie dostrzegamy tego, czym Pan Bóg wypełnia, czy też zaczyna wypełniać nasze życie. Słuchajcie, ta małostkowość wynika jednak również z nieznajomości schematów biblijnych, a zatem ze złej teologii. Opis stworzenia świata w jasny sposób pokazuje, że dzieło stworzenia zmierza ku szabatowi. Siódmego dnia Pan Bóg odpoczął, kiedy mógł stwierdzić, że wszystko to, co uczynił, było dobre i piękne, a nawet bardzo dobre i bardzo piękne. A zatem dzieło stworzenia zmierza ku szabatowi, ku odpoczynkowi. Jezus uzdrawia człowieka, który jest chory przez 38 lat. Wprowadza go do tej jego osobistej ziemi obiecanej. To jest w Piśmie Świętym obrazem szabatu, obrazem odpoczynku. Przejście przez Jordan, wejście w końcu do Kanaanu. Słuchajcie, nawet ta mata bardzo wiele tutaj znaczy. Ta mata, która do tej pory była jego łożem boleści, od tej pory staje się symbolem właśnie odpoczynku, który Bóg mu daje. Ale nie, oni tego nie widzą. Ich nawet nie interesuje to, dlaczego ten człowiek nosi tę matę. Ich nie interesuje to, co się stało w jego życiu. Nie zadają takich pytań, nie wnikają, nie? Ze względu na to, że wnikanie w szczegóły czy zwykle nie jest dla nas zbytnio interesujące. Bardzo szybko przeskakujemy do wniosku ze względu na to, że w ten sposób jesteśmy w stanie ulżyć swojemu napięciu mentalnemu. Nie? Nadanie jakiegokolwiek sensu temu, co widzimy, czy też temu, co spotykamy, jest dla nas lepsze niż niepewność. Obejrzyjcie, jeszcze raz was zachęcam i namawiam, serial Czarnobyl. Mimo niektórych tam błędów pokazanych, zwróćcie uwagę na pierwsze sceny, gdzie dokładnie o tym jest mowa. Nadanie jakiegokolwiek sensu, nawet jeśli to jest głupi i sprzeczny z faktami sens, jest dla nas czymś lepszym, bardziej pożądanym, tak się nam wydaje, niż wgryzanie się, badanie i szukanie istoty sprawy. I w ten sposób zachowują się faryzeusze. Niesie matę, łamie szabat, koniec. Sprawa rozstrzygnięta. Oparliśmy nasz osąd na faktach. Nie. Nie mogliby bardziej mylić się i być bardziej odlegli od rzeczywistości. Mamy tutaj znów to przykładowe odcydzanie muchy w celu połknięcia wielbłąda, co z kolei wskazuje, tak jak mówiłem, na bardzo poważne problemy mentalne i teologiczne. Oto są świadkami wielkiego cudu, ale to ich w żaden sposób nie interesuje. Nie pozwalają, żeby detale ich własnej tradycji, nie, czy też te tory ich życia, w których osiedli i w których może im nie jest za wygodnie, ale przynajmniej jakoś funkcjonują, nie pozwalają, aby te detale, czy też pozwalają, aby właśnie te detale ich własnej tradycji oślepiły ich na prawdę i na rzeczywistość. Oni sami tak naprawdę okazują się być paralitykami, tymi uschniętymi ludźmi, w sensie duchowym, w sensie mentalnym, w jakimkolwiek sensie. Nie? Ich nie stać nawet na to, żeby przyjrzeć się, zbadać, zadać choćby jedno pytanie, żeby lepiej zrozumieć tę sytuację. Nie. Lepsze są jakiekolwiek wyjaśnienia, byle były, niż brak wyjaśnień. Oto przychodzi nowy Jozue, zaprasza ich do przejścia przez Jordan, do ziemi płynącej mlekiem, miodem, a nawet winem, ale oni w gruncie rzeczy stwierdzają, że wolą pozostać na pustyni, a nawet udają, że pustynia, na której żyją, jest jak rajski ogród. W końcu Jezus znajduje tego uzdrowionego człowieka w świątyni i mówi mu, żeby już więcej nie grzeszył. Słuchajcie, bardzo łatwo tutaj przeskakujemy do kolejnych fałszywych wniosków, dokładnie tak, jak uczynili to faryzeusze. Mówiliśmy niedawno o człowieku, w przypadku którego sami uczniowie, apostołowie przyszli do Jezusa i mówią: Jezu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? A Jezus mówi: ani jedno, ani drugie. A jakim grzechu tutaj mowa? Słuchajcie, wiele by można było mówić na temat tego, czym jest grzech. Często dzisiaj wydaje mi się, że mamy takie trochę uproszczone pojmowanie grzechu, ale nie dzisiaj o tym będziemy mówić. Historia uzdrowienia tego ślepca od urodzenia raczej wyklucza możliwość, że chodzi tutaj o jego grzech, który spowodował jego chorobę. Nie? Chodzi może raczej o jego pierwotne zniechęcenie, o jego pogodzenie się z losem, które wydaje mi się również jest grzechem. O porzucenie nadziei. Słuchajcie, list do Hebrajczyków znowuż, nie? To jest chyba najważniejsze przesłanie tego listu do Hebrajczyków. Nie porzucajcie nadziei waszej. Słuchajcie, porzucenie nadziei naszej znów jest grzechem, nie? Ale jest grzechem przede wszystkim w takim sensie, że jeśli porzucimy naszą nadzieję, to znajdziemy się w gorszym stanie niż ten człowiek chory od 38 lat, bez żadnej nadziei, którego jedyną ambicją jest to, żeby w którymś momencie być może podłożyć nogę temu drugiemu chromemu, który razem z nim ściga się do sadzawki. I tak nie wygra, ale przynajmniej odniesie jakąś satysfakcję w życiu. Nie? To jest wszystko, na co go stać. Słuchajcie, porzucenie nadziei dokładnie do tego prowadzi w naszym życiu. Nie porzucajcie nadziei waszej, bo to jest grzech. Ale przede wszystkim w tym znaczeniu, że to w żaden dobry sposób wam się do niczego nie przysłuży. To w żaden sposób nie zbliży was do Królestwa Bożego. To w żaden sposób nie zbliży was do trójjedynego Boga. Jakby jego zmysły właśnie przez te 38 lat cierpienia były zbytnio przytępione, żeby w jakikolwiek inny sposób zareagować na spotkanie Jezusa, by w jakikolwiek inny sposób spojrzeć na swoją sytuację. Tym razem jednak ten uzdrowiony człowiek bierze sobie słowa Jezusa do serca. Potem jak Jezus go drugi raz spotyka już w świątyni. I potem, zobaczcie, z własnej inicjatywy nagle idzie z powrotem do Żydów. Gdzie wiemy, że to mogło być dla niego niebezpieczne. I oświadcza im, że to Jezus go uzdrowił. Oni co prawda w ogóle go o to nie pytali, ale on mimo wszystko, nie, przychodzi do nich. Oni skupili się całkowicie na fakcie, że on nosił matę w szabat, ale on przychodzi i wyjaśnia im tak naprawdę, co się wydarzyło. On staje się człowiekiem, który głosi im Ewangelię. W końcu widzimy, że nie tylko jego ciało zostało uzdrowione, ale również jego dusza. Wykazuje się inicjatywą. Przestaje być biernym uczestnikiem sztuki, którą ktoś inny napisał dla niego, ale staje się aktywnym uczestnikiem własnego życia. Słuchajcie, w pewnym sensie dokładnie o to chodzi, nie? W chcemy być, powinniśmy być, bądźmy aktywnymi uczestnikami naszego życia. Napił się wody, prawdziwej wody. Znalazł źródło wody żywej, napił się z niego i sam stał się źródłem tej wody dla innych. Słuchajcie, to źródło, Jezus, On może stworzyć również twój, również nasz świat na nowo. Ale myślę, że ta historia jest o tyle ważna dla nas, kiedy myślimy o tym stwarzaniu świata, choćby naszego małego świata na nowo, w jaki sposób Jezus to uczynił. Nie? Przede wszystkim musimy cofnąć się do tego pierwotnego opisu stworzenia świata. I słuchajcie, to jest bardzo wymowne, że Pan Bóg choćby mógłby stworzyć świat w mgnieniu oka, nie? W jego doskonałej formie, także niczego już lepszego nie moglibyśmy wymyślić, On postanowił stwarzać ten świat stopniowo, dzień za dniem, krok za krokiem, etapami. Nie? Kiedy więc mówimy o tym, że Bóg, że Chrystus, że to Słowo, odwieczny Syn Ojca, może stworzyć również mój, twój, nasz świat na nowo, to pamiętajmy o tym, w jaki sposób Bóg dokonuje dzieła stwarzenia. Nie? Czasami, żeby okazać swoją moc, zwłaszcza tym, którzy są słabi, którzy są dziećmi wierzy, albo którzy wręcz są po prostu nieżywymi trupami. Rzeczywiście, nie? Tak jak pierwszego dnia. To, co nie jest, powołuje do bytu. Nie było i jest. Niesamowite. Ale potem kontynuuje swoje to dzieło stwarzania świata w inny sposób. Stopniowo, etapami, dzień za dniem, krok po kroku. Zmieniając trochę tu, trochę tam, dokonując pewnych podziałów, drobnych zmian, drobnych napraw, udogodnień, aż w końcu, dopiero pod koniec szóstego dnia może powiedzieć, że tak, rzeczywiście, to jest bardzo dobre i bardzo piękne. Taki twój świat Pan Bóg może stworzyć na nowo, ale On stwarza go na nowo stopniowo, dzień za dniem, krok za krokiem. Oświecić blaskiem dnia, uporządkować, wypełnić dobrem i pięknem. Ale uczyni to na tyle, na ile ty posłuchasz, czy też wsłuchasz się w Jego Słowo, w Jego stwórcze Słowo, bo to właśnie Jego Słowo jest tym, które ukształtowało pierwotny świat i również to Słowo jest tym Słowem, które jako jedyne jest w stanie stworzyć twój własny osobisty świat na nowo, czy też nasz wspólny świat na nowo. Do tego trzeba słuchania i do tego trzeba cierpliwości. Amen.